Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Zbigniew Binak.
Dzień dobry.
Jest naszym gościem ekonomista UZ, radny miejski, przewodniczący Komisji Gospodarki. O gospodarce, o ekonomii sobie oczywiście porozmawiamy, skoro pan doktor jest w studiu. To na początek dobra informacja. Zaczniemy od nowej perspektywy ratingowej, jaką wystosował Moody's, czyli ta sama ratingownia, która jeszcze jakiś czas temu mówiła, że w Polsce dzieje się źle pod względem gospodarczym i prognozowała nam obniżenie NOC, spadek wartości PKB i tak dalej, i tak dalej. Teraz się okazuje, że jest lepiej, czyli w Polsce dobrze się dzieje.
Całkiem źle nie wyglądamy, tym bardziej na tyle regionu. No i faktycznie te dane makroekonomiczne, deficyt budżetowy, o który się najbardziej obawialiśmy, no bo wiadomo, że wydatki się zwiększają, chociażby program Rodzina 500+, obawy były o dochody, no ale tutaj się okazuje, że jest przyspieszenie gospodarcze, coraz bardziej pozytywne prognozy z różnego rodzaju instytucji płyną, także jest się z czego cieszyć, ale oczywiście...
Bo to nie tylko Moody's, ale Komisja Europejska, kto by się chyba w Prawie i Sprawiedliwości spodziewał, że oto Komisja Europejska powie, że dobrze się dzieje w Polsce.
To prawda, jeszcze rok temu obawialiśmy się tych agencji, kurs złotego polskiego bardzo szybował w dół, kiedy agencje miały pod jakieś swoje decyzje ogłaszać. Natomiast na dzień dzisiejszy jest sytuacja znacznie spokojniejsza, chociaż to nie jest sytuacja idealna. W dalszym ciągu brakuje dochodów, które można byłoby pozyskiwać, bo to są te dochody, które najbardziej bolą. Dochody Polaków, które gdzieś poza Polskę są wyprowadzane.
Ale mówi się o tym, że prognozowany będzie wzrost PKB, mówi się o tym, że mamy bardzo stabilną sytuację na rynku pracy, mówi się o tym, że uszczelniona już została polityka fiskalna, wszystko wskazuje na to, że jeszcze bardziej zostanie uszczelniona i przede wszystkim te wpływy z podatku VAT, które uciekały nam gdzieś.
To prawda, są rozwiązania, które gdzieś tam niektóre branże już hamują, jeśli chodzi o wypływ tego VAT-u. To tak jak powiedziałem, jest dużo do zrobienia, ale kroki są poczynione. No, wydaje się, że te perspektywy są raczej takie pozytywne, że będzie raczej więcej dobrych informacji w związku z uszczelnianiem chociażby systemu VAT-owskiego. Pan redaktor wspomniał bezrobocie. Faktycznie, no bezrobocie na rekordowo niskim poziomie. Oczywiście to nie jest tak,
4,4 że... chyba w tej chwili, tak to wygląda, jeśli się nie mylę, ale no trzeba...
7,4 w Polsce, tak? No bo zależy, czy Eurostat, czy GUS.
Tak, i zależy, czy bierze się pod uwagę tych, którzy zdecydowali się na to, aby nie poszukiwać pracy. Więc jeśli tych nie bierzemy pod uwagę, to jest jeszcze optymistycznie, bo wtedy mamy 4.
Natomiast w Zielonej Górze, ta zwykła statystyka odnośnie bezrobocia, Zielona Góra, Gorzów, Wielkopolski, 4,1%. To jest tak naprawdę bezrobocie naturalne. To są tylko te osoby, głównie, które jakichś tam powodów nie chcą pracować.
No takich też mamy trochę w Polsce.
No na pewno, no jakieś tam są z tego tytułu, nie wiem, korzyści, jeżeli się jest zarejestrowanym, a pracy się nie poszukuje.
No tak było zawsze i pewnie tak zawsze będzie.
Natomiast no, to jest z drugiej strony, to jest trudniejsza taka możliwość funkcjonowania dla firm, gdzie ten rynek pracownika jest przetrzebiony i no tak naprawdę tych Ukraińców coraz więcej widzimy w różnych miejscach. Cieszmy się, że to są akurat takie osoby, które nie stwarzają nam chyba takich problemów. Wiadomo, że jakieś tam sytuacje są. Na ponad milion pracowników, którzy przybyli do Polski, wiadomo, że gdzieś te sytuacje negatywne będą się
ale
pojawiały,
rzeczywiście przybywają coraz bardziej masowo. Powiem panu, że w weekend byłem w Wielkopolsce, tuż obok Poznania, w bardzo bogatej zresztą gminie, i kiedy rozmawiałem tam ze znajomymi, mówili, że tylu w tej chwili pracowników ukraińskich, których widać, nie mówi się o tych, którzy są w fabrykach, pracują, ale tych, którzy są w sklepach, obsługują
autostrady.
Kasy, autostrady i tak dalej, jest naprawdę mnóstwo i cały czas ich przybywa.
No gdyby oni się dzisiaj wycofali z Polski, to wiele podmiotów miałoby olbrzymie problemy.
Oczywiście, że tak. Ja w tym nie widzę aż takiego nic zdrożnego. No, jeśli przyjeżdżają Ukraińcy, chcą tu pracować.
Tak jak mówię, tym bardziej w większości to jest podobna sytuacja, taka analogiczna, jak my kiedyś do Niemiec jechaliśmy.
Oczywiście.
To my raczej nie zajmowaliśmy tych stanowisk najbardziej najlepiej płatnych, tak? Natomiast te, które gdzieś miejscowa siła robocza nie chciała wykonywać.
Chociaż powiem panu, że kiedy rozmawiałem tutaj z jednym z przedsiębiorców, który prowadzi dużą firmę zatrudniającą ponad 100 osób, ale firmę, która prowadzi przede wszystkim interesy na zachodzie Europy, tutaj ma centralę, mówi, że u niego w firmie zatrudnia się zarówno Białorusinów, zarówno Ukraińców i Polaków, ale on ich nie segreguje. To nie jest nie tak, oczywiście. Że ci, którzy są zza wschodniej granicy, nagle zarabiają mniej i on wpadł na pomysł, że żeby generować sobie większe zyski, to będzie zatrudniał tylko tych. Mówi, że u niego wszyscy są wynagradzani tak, jak stosownie do tego, co wykonują.
Tutaj jaką pracę wykonują. Część tych osób z Ukrainy przyjeżdża tak być może na chwilę, żeby dorobić, żeby rodzina mogła w lepszych warunkach żyć u siebie na miejscu. Natomiast są też tacy, którzy tutaj planują już chyba swoją przyszłość. Chociażby w szkole na Chynowie również jest osoba z Ukrainy i jest to uczeń w danym roczniku najlepszy. To też świadczy o tym, że to jest coś pozytywnego, to jest jakaś wartość, która będzie
Ukraińcy
dodana.
Ukraińcy się pięknie asymilują tutaj, jeśli chodzi o Polaków. Tak. Ja sam znam Ukraińców, których trudno byłoby chociażby po tym, jak mówią, jak pięknie mówią po polsku, nie jeden Polak mógłby się uczyć, nie do wyczucia.
Również na studiach, na wydziale pracuję ze studentami z Ukrainy i też mogę tylko pomówić w dobrych słowach o nich. Więc wydaje mi się, że chyba cała Europa mogłaby nam pozazdrościć imigrantów.
No, w tym wypadku tak, chociaż już nie ruszajmy tematu imigrantów, porozmawiajmy o gospodarce. Za nami kolejny kongres w Katowicach. Pan miał okazję być na tym kongresie. Jak wrażenia? W stosunku do lat ubiegłych chociażby.
No podobnie, bo to jest oczywiście ogrom. Teraz to był 9. Europejski Kongres Gospodarczy. Jest to największa impreza biznesowa w Europie Centralnej.
Mnóstwo znamienitych gości, świetnych prelegentów.
9 tysięcy gości, z tym ponad 600 z mediów. No sprawy i europejskie, sprawy biznesowe, sprawy samorządowe. Także tych sekcji jest bardzo dużo i tutaj jest ten problem, że jeżeli się wybiera daną sekcję, bo to jest trzydniowy kongres, ale w danej chwili około 10 sekcji się odbywa. I czasem jest tak, że kilka z tych sekcji jest tak interesujących, że chciałoby się być na kilku. Natomiast no, zapisać się można w danej chwili na jedną. Chociaż jest taka możliwość, że jeżeli idzie się na sekcję, która bardzo ładnie brzmi, a nie jest do końca najciekawsza, zawsze w każdej chwili można wejść i wyjść na inną, więc no też takie rozwiązania czyniliśmy. Ja mogę powiedzieć, że jest to bardzo fajna impreza, gdzie można wiele nowego się nauczyć, można się gdzieś też tam wypowiedzieć.
A jaki panuje klimat, jeśli chodzi? Bo pewnie nie bierzecie tylko udziału podczas takiego kongresu gdzieś w panelach, ale też rozmawiacie z różnymi osobami, ludźmi biznesu, ludźmi gospodarki. Jak patrzą w tej chwili na to, co się dzieje chociażby w Polsce?
To prawda. Spotyka się osoby gdzieś przy różnego rodzaju przerwach kawowych i się rozmawia, to w porównaniu do wcześniejszych kongresów, na których byłem, muszę powiedzieć, że Zielona Góra jest coraz bardziej rozpoznawalna. Częściej, jeżeli kogoś spotykamy, mówimy, że jesteśmy z Zielonej Góry, to częściej ktoś nas kojarzy. I to z różnych takich konkretnych rozwiązań. Ja miałem przyjemność być na kongresie z dyrektorem Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, panem dyrektorem Krzysztofem Sikorą i on miał zaplanowane kilka spotkań związanych z realizacją różnego rodzaju inwestycji w mieście, również współorganizacją takiego kongresu przedsiębiorczości, który ma się odbyć na jesień w Zielonej Górze. Więc ja też uczestniczyłem w tych spotkaniach i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dużo o nas potencjalni inwestorzy wiedzą, tak. Również w trzeci dzień tego kongresu, w piątek, był panel poświęcony inwestycjom w samorządach i tam do panelu był zgłoszony pan prezydent Janusz Kubicki, natomiast w związku z obowiązkami, które tutaj wypełnia na miejscu, nie mógł być i świetnie zastąpił go pan dyrektor Krzysztof Sikora. W ogóle trzeba powiedzieć, że miał świetne wejście, bo w momencie, kiedy miał się wypowiadać, to jego przedmówcą była osoba, był prezes takiej firmy Panatoni Europe, który tutaj zainwestował. On jako dobry przykład, bo dostał takie pytanie, jak można odróżnić samorządy dobre od złych? I on mówi, no są różne, można tutaj kryteria stosować. Mówi, ale muszę się pochwalić, że ostatnio to mieliśmy rekordową inwestycję. Od momentu pierwszej rozmowy do wybudowania, do sfinalizowania minęło 10 miesięcy. A gdzie to? A to w Zielonej Górze.
No, także już było, było dobre wejście ładne,
i tutaj pan dyrektor Sikora dostał wiele pytań. Chyba był najczęstszym prelegentem akurat.
A co mówią przedstawiciele biznesu o samorządach? O tym, jak funkcjonują samorządy w Polsce? Rozróżniają jednak to oddzielenie dużej polityki od tego, co się dzieje w samorządach, czy jednak niestety ta polityka wkrada się wszędzie?
Ja myślę, że tak, że częściej, kiedy się mówi o różnego rodzaju rozwiązaniach, o tych wzorcach pozytywnych, to nigdy się nie mówi o polityce, a raczej jeżeli któryś z biznesmenów mówi o sytuacji jakiejś, która się przedłużyła, to gdzieś tam ta polityka wchodziła.
Czyli
ja to tak zauważyłem. No niestety...
Można odnieść takie wrażenie, że biznes jakby wolał być odcięty od tych wszystkich zależności politycznych?
Ja myślę, że tak. Jest pewnie jakaś, wydaje mi się, wąska część biznesu, oczywiście, która bardzo chętnie korzysta z różnego rodzaju być może powiązań z tej wielkiej polityki. Natomiast większość...
To niektórzy robią pieniądze też na polityce.
No być może, tak. Natomiast no, tutaj, jak się przysłuchiwałem w tych obradach, to niemalże jednoznacznie ci biznesmeni chcieliby spotkać się z tym samorządowcem i żeby bez jakichś różnego rodzaju innych podtekstów można było dokonywać takich rozwiązań, które są pozytywne dla dwóch stron.
Czyli co,
jest niepotrzebna ta strona trzecia rządowa, która tak naprawdę no nie wie, co w tym samorządzie oczywiście jest tak naprawdę potrzebnego. I czasem to jest wtedy blokujące.
Czyli potencjalny biznesmen woli się spotkać z samorządowcem, nie wiem, prezydentem, wójtem, burmistrzem, który nie wiem, nie ma jakichś konotacji partyjnych, nie jest uwikłany w dużą politykę, nie jest zależny od politycznych kolegów z dużych ugrupowań?
Ja myślę, że tak, tylko nie wiem, czy tak do końca jest to możliwe, no bo jednak nawet jeżeli prezydent czy burmistrz jest bezpartyjny, to nie wiem, czy jednak no, ta duża polityka na dzień dzisiejszy nie ma jednak tego wpływu, że na różnego rodzaju rozwiązania, pozwolenia, czasem może ktoś czekać więcej, aniżeli ktoś, kto jest partii, która akurat rządzi w danej chwili.
No nie da się ukryć, że burmistrzowie, wójtowie, prezydenci no mają ten problem, że od czasu do czasu muszą wybrać się do stolicy, jeśli chcą sięgać chociażby po środki jakieś no zewnętrzne z tego dużego worka budżetowego.
Ja jakiś jeden z wywiadów, nie wiem, chyba z dwa miesiące temu u pana redaktora Życzkowskiego w innym radio, no tak na gorąco powiedziałem, że bo było pytanie, czy ta dwukadencyjność, czy jednak nie powinno być tak, że powinny być różnego rodzaju tylko komitety partyjne, a nie jakieś takie lokalne. To ja poszedłem w drugą stronę i powiedziałem, a może lepiej, no, żeby było takie rozwiązanie, żeby jednak tutaj było bezpartyjnie w samorządzie.
Czyli tylko lokalne.
Tak, żeby jednak Warszawa, decydując komu przekazać środki, do którego samorządu, żeby patrzyła merytorycznie, nie na to, kto jest z danej partii, komu trzeba pomóc, a komu zaszkodzić, tylko tutaj jest dobry pomysł, tutaj jest rozwój, tutaj damy pieniądze. Tutaj nie zgłaszają się i w jakiś sposób nie potrafią przejść pewnej procedury, no to tych środków nie dajmy, bo mogą być zmarnotrawione. No i wtedy wyborcy tamtą osobę z pewnością rozliczą, bo wyborcy, mieszkańcy widzą, co się dzieje w sąsiednich gminach.
Powiem panu, że kwestia kadencyjności, myślę, że szef Prawa i Sprawiedliwości rozegrał sobie koncertowo, dokładnie tak jak chciał. Ja kiedy usłyszałem te pierwsze jakieś głosy miesiące temu, właściwie byłem przekonany, że ona nie zadziała na pewno tak, jak pierwotnie było mówione. Mnie przyzwyczaił prezes Kaczyński, kiedy obserwuje życie polityczne w naszym państwie, że on sonduje ludzi, sprawdza, a potem podejmuje decyzje niekoniecznie bardzo pochopne i niekoniecznie takie, które mogłyby być dla niego niekorzystne. To jest wytrawny polityk, który, o którym na pewno nie można powiedzieć, że to jakiś tam nowicjusz, który się uczy i on nie wie, co robi, bo wie, co robi. No i mamy wczorajszą wypowiedź prezesa, który mówi wprost, kadencyjność tak, ale dopiero
nie teraz.
Od następnych wyborów nie będziemy stali w sprzeczności z tym, co mówią konstytucjonaliści, co mówi prezydent.
Tak, tak, tak.
To znaczy, sprawa się rozwiązała.
To może wytrawny polityk być może powinien tak działać, chociaż mi się to nie podoba, chociaż nie mam tej winy do tego polityka, który jest skuteczny patrząc na sondaże.
Wszyscy to robią.
Natomiast do społeczeństwa, bo też zauważyłem na tym kongresie, no niestety te różnego rodzaju zapowiedzi, gdzieś tam kularowe, polityczne miały wpływ. Widziałem, że w różnego rodzaju tych sesjach tematycznych no przewijała się ta polityka i w samorządach. I tak mi się wydaje, że te samorządy znacznie lepiej by funkcjonowały, gdyby nie musiały się martwić tą dwukadencyjnością, o niej rozmawiać, bo też nawet były takie panele i tam stwierdzano, że no, to jest niezgodne z konstytucją, ale proszę zobaczyć, że samorządowcy spotykają się z różnych stron kraju i rozmawiają o takich rzeczach, które tak naprawdę nie mają, nie powinny mieć wpływu na zwykłego mieszkańca. Oni powinni myśleć, gdzie tutaj dodatkową kanalizację, skąd pozyskać pieniądze unijne na to, ażeby, nie wiem, ten chodnik wyremontować.
Mają się zajmować swoim dużym gospodarstwem pod tytułem gmina, miasto i tak dalej.
Niestety ta duża polityka przeszkadza w tym, że no niestety, ale no, ja się nie dziwię, tak, samorządowcom, no bo te zapowiedzi kularowe jednoznacznie wyeliminowały wielu z nich.
Tak, nawet
z dalszego życia tego samorządowego.
Zdecydowaną większość. Ciekaw jestem w takim układzie, o czym po tych wczorajszych zapowiedziach będą rozmawiać samorządowcy na tak zwanym sejmiku, który odbędzie się w Łodzi. To będzie rzeczywiście wielkie pierwsze chyba takie tego typu spotkanie, kiedy zjadą się samorządowcy wojewódzcy na taki potężny kongres. Duże logistyczne przedsięwzięcie, też wielu znamienitych gości, którzy już potwierdzili swoje zaproszenie, no ale kadencyjność jak im odpadnie, tak, więc tutaj nie muszą się
martwić. Odpadnie, to może no, ta bezpartyjność, no bo pan redaktor, no spróbuje mi tutaj pomóc. Jakby to wyglądało w praktyce? No bo jak pokazują różnego rodzaju sondaże, statystyki, to jednak większość chyba osób głosujących, no głosuje na, w samorządzie, ja mówię, na osoby bezpartyjne. Tutaj ta partyjność chyba nie ma takiego znaczenia.
Większość Polaków jest bezpartyjna.
No właśnie.
Kwestia. Tak, my jesteśmy tym narodem, który stoi w absolutnej mniejszości, jeśli chodzi o przynależność partyjną w naszym kraju, czy chęć partycypacji w polityce jako takiej. Jeżeli zestawimy się nawet nie z gigantami takimi jak Niemcy czy Francja, to na tle innych państw wypadamy blado. Nie wiem, z czego to wynika. Myślę, że dużą rolę pełnią tutaj zaszłości historyczne, bo wielu Polakom jednak partia zawsze kojarzyła się z tą jedną, jedyną słuszną, która no, nie
bo
zapisała
jesteś,
się
albo,
najpiękniej
albo jesteś,
w naszej historii.
Jesteś przeciw, nie? I chyba
właśnie w ten sposób. I kiedy ludzie mają wybór, mówią, a po co ja się będę tak
a, panie dyrektor, a pan dyrektor widziałby jakieś zagrożenia, gdyby jednak wystąpiła taka bezpartyjność w samorządach? Co tutaj mogłoby być takim...
Powiem panu, czymś... że ja nie widziałbym, odwróciliśmy sobie rolę, ale, tak. Ale odpowiem panu. Ale odpowiem panu na przykładzie i tu mógłbym się posłużyć cytatami nie tylko samorządowców zielonogórskich, ze wszystkich stron sceny politycznej, ale wielu innych samorządowców, z którymi przyszło mi w życiu się spotkać i porozmawiać, czy nawet polityków, którzy mówią zawsze i powtarzają to jak mantrę. Chodnik nie ma barw politycznych.
Mhm, tak.
Droga nie ma barw politycznych. Musimy wszyscy ponad podziałem politycznym wziąć się do roboty i coś zrobić. I karmią nas tego rodzaju sformułowaniami. Co więcej, potrafią to jeszcze uargumentować. Tak? I słusznie. Tylko, że poza argumentacją, którą człowiek przyjmuje albo nie przyjmuje, ta polityka i barwy polityczne są im potrzebne, bo póki co nasz system funkcjonuje tak, a nie inaczej i wielu lepszych bądź gorszych, bo tu też pewnie możemy jakiejś segregacji dokonać, również samorządowców, nigdy nie znalazłoby się w samorządzie, gdyby nie należeli do danej partii. No pan ma to szczęście, że pan nie jest politykiem, pan nie należał nigdy do żadnej partii.
Nigdy i cieszę się z tego bardzo, ale jeśli chodzi o tą bezpartyjność, ja bym widział takie zagrożenie, niech pan redaktor spróbuje to ocenić, a mianowicie gdyby w samorządzie nie było partyjności, czy nie byłoby jednak tak, że ta centrala w Warszawie próbowałaby pomagać tym samorządom, w których ich członkowie partii czują się dobrze? Czyli, nie wiem, mogą piastować jakieś lepsze stanowisko... Czy nie byłoby czegoś takiego, że to by było...
Zwłaszcza, że samorządy bywają różne, czasami bardzo małe i hermetyczne. Zielona Góra, która najmniejszym miastem nie jest, też można było powiedzieć, że jest dość hermetyczna, bo tak naprawdę wszyscy się tutaj znają. Ale podam panu jeszcze inny przykład. Kilka lat temu, kiedy pojawiały się pierwsze ruchy samorządowe w różnych miastach w Polsce, niezwiązane kompletnie z partiami, kiedy zdarzało mi się spotykać z samorządowcami ze Śląska, gdzieś z Pomorza, ze wschodniej ściany naszego kraju i oni mówili, u nas nie ma tej polityki. My pozakładowaliśmy stowarzyszenia, komitety, niepotrzebne skreślić, które się jakoś tam nazywają. Wygraliśmy wybory i mimo, że w radach miast na przykład znajdują się ludzie, którzy mieli za sobą jakąś przeszłość polityczną, kiedyś należeli do jakiejś partii, to jednak wybrali tą partię pod tytułem Miasto Samorząd i mówią, dzięki temu nie ma sporów na sesjach niepotrzebnych, tak? Większość rzeczy jest załatwianych łatwo. I kiedy rozmawiałem tutaj z lokalnymi politykami, mówię, zobaczycie, to dotrze do nas w którymś momencie, bo taka jest tendencja, taki
to
jest trend. Mówią, nie, absolutnie, to się nigdy nie uda. Wielu takich samorządowców, powiedziałbym, z bardzo znanymi nazwiskami w Zielonej Górze, jak nas teraz słyszą i przypomną sobie nasze rozmowy sprzed dobrych kilku lat, no to myślę, że mogliby się uderzyć w pierś, bo wtedy mówili absolutnie. W Zielonej Górze na pewno nie. Okazuje się, że można. No w tej chwili państwo macie największy klub, który nie jest partyjny w Radzie Miasta.
No to prawda. I nawet patrząc na nasze sesje Rady Miasta, no niestety, ale czasem jest ta polityka, która mogłaby być wyeliminowana na rzecz zadań dla zwykłych mieszkańców i byłoby lepiej.
Pytanie jeszcze z całym szacunkiem dla radnych i dla tego, co dzieje się podczas sesji Rady Miasta. Na ile przeciętny mieszkaniec jest zainteresowany utarczkami słownymi, które się pojawiają czasami na bardzo wysokim poziomie politycznej, ale jednak abstrakcji dla wielu ludzi. Bo jeśli ludzie nawet usłyszą, że w porządku sesji jest rzecz, rzecz dotycząca budowy tego czy tamtego, a potem słyszą kilku radnych, którzy sprzeczają się ze sobą tylko dlatego, że jeden ma legitymację partyjną, taką, a drugi inną.
Bo wy zrobiliście to, wy zrobiliście
to. A wy tamto, tak. I to jest, i to jest dokładnie to samo. A wy, kiedy rządziliście lata temu...
A on mówi, a nie mówicie o mojej sprawie, którą mieliście rozwiązać,
na tym to polega. Poza tym, no to jest pana pierwsza kadencja, ale pewnie zdążył się pan przyzwyczaić już do tego, że czasami zdarza się, że kiedy podczas sesji pojawiają się tematy mniej merytoryczne, mniej związane z czymś arcyistotnym dla funkcjonowania miasta, danego osiedla, danej dzielnicy, czy czegokolwiek związanego z miastem, które ma się rozwijać tu i teraz. I pojawiają się takie jakieś tematy, powiedziałbym,
temat
bardziej luźne,
polityka.
Ale wtedy wszyscy mają coś do powiedzenia.
Tak, tak.
I wszyscy się na tym znają. Powinniśmy się do tego chyba przyzwyczaić. No, tak to działa. Tak to działa, chociaż zdarzenie, jak twierdzą niektórzy pańscy koledzy z Rady, z którymi rozmawiałem, ci, którzy też są po raz pierwszy w Radzie Miasta, mówią, że zderzenie z tego rodzaju działaniem jest dla nich przez cały czas zaskoczeniem, że to jest tak, że nie spodziewali się tego. Myślę, że to jest bardziej merytoryczne. Jeśli obserwowali sobie to, jak funkcjonuje miasto z perspektywy na przykład Rady Miasta, na bazie doniesień medialnych czy jakichś krótkich relacji, to raczej wydawało mi się zawsze, że to jest bardzo merytoryczne. No, a czym człowiek głębiej wejdzie w dane środowisko, to widzi, że bywa różnie. Co nie znaczy, że merytorycznie nie jest.
No nie, no właśnie. Czasami zdarza się, że ta polityka bierze górę, ale myślę, że to są tylko jednak jakieś takie pojedyncze sytuacje. Ja jednak jestem pozytywnego zdania o Radzie Miasta Zielona Góra. Ja wręcz myślałem, że będzie nieco gorzej, że będzie bardziej partyjnie to, co gdzieś tam się widzi w telewizji, Prawo, Sprawiedliwość, Platforma. A jest troszkę mniej, moim zdaniem.
No, zobaczymy, jak będzie po następnych wyborach, bo jeśli posłuchać o tym, ile partii się zbroi do tego, żeby znaleźć się w Radzie Miasta, w sejmiku województwa, to można odnieść wrażenie, że zrobi się wielki tłok, ale podejrzewam, że czym bliżej wyborów, to rzeczywistość będzie jednak weryfikować to, jak działania dane
ugrupowania. Jak się powiemy, zobaczymy, a ja bym nie żył tym. Żyjmy czasem obecnym, bo jest dużo do zrobienia w Zielonej Górze do następnych wyborów. To jest ponad rok czasu grubo, więc...
A w Zielonej Górze dużo się dzieje i dziać się
to
będzie
prawda.
Jeszcze
to,
więcej w najbliższym
czasie. I to mnie teraz bardzo cieszy, że nie tylko reszta kraju, ale nawet i zagranica docenia nas, widzi nas coraz bardziej, jesteśmy dostrzegalni.
No i tak
wypytują
było.
Nas o te rozwiązania. Tutaj było takie pytanie, co robić, żeby jak się przygotować na kolejne perspektywy unijne, które być może będą nieco mniejsze? Co wtedy samorządy? No bo wiadomo, że dzisiaj korzystają z wielkich pieniędzy.
Tak,
tak. No i tutaj pan dyrektor Sikora bardzo merytorycznie pokazywał, jak w Zielonej Górze jest to robione i to wręcz co niektórzy no takie duże oczy robili, bo dziwiło ich to, że przez te 10 miesięcy można było dokonać tej inwestycji, a to polega na tym, że prezydent każdego kontroluje bardzo dokładnie i znaczy się może nawet nie kontroluje, motywuje każda z osób, która ma kontakt z nowym inwestorem, wie dokładnie co robić.
No i
nie przeciąga, nie odkłada papierów.
Tak,
no tak, niby tak, ale to jest takie działanie biznesowe, jak w firmie, że trzeba zrobić coś jak najszybciej. I ten dobry przykład później idzie w świat, bo tak jak ten sam prezes tej firmy mówił, w niektórych samorządach trwało to 2-3 lata i efekt mizerny.
A mi od razu gdzieś w głowie kołaczą się słowa różnych osób związanych z polityką w naszym mieście, którzy mówili, że tu się nic nie dzieje, tu nikt nie przyjdzie, jesteśmy jakimś w ogóle trzecim światem.
Tylko
w stosunku
ważny jest ten czas i ta cierpliwość. Trzeba też mieć zaufanie. I to być może dziwiło na tym panelu wielu, bo dyrektor Sikora mówił wyraźnie, że łatwiej, większość samorządów popełnia ten błąd, że jeżeli ma kadencję trwającą tyle, to chce jakiekolwiek inwestycje w tym czasie zrobić, żeby mieszkańcy widzieli, żeby ktoś nie powiedział, że w sąsiednim gminie coś było, a u nas nie. Natomiast tu w Zielonej Górze udało się wiele z tych rzeczy, chociażby ten park, proszę zauważyć, to nie było zaplanowane, że w pierwszej kadencji park powstanie i będą inwestorzy.
No,
nie, to było wiadomo, że wykładamy pieniądze, potencjalni inwestorzy przyjdą, być może przyjdą za jakiś czas. To było ryzykowne.
No i tego mogliby się od nas uczyć chociażby
oczywiście
samorządowcy i włodarze Gorzowa, bo jak pan widzi, u nich z niektórymi inwestycjami nie jest najlepiej, zwłaszcza tymi drogowymi, a u nas za moment realizowane będą kolejne, a Gorzów nie dosyć, że nieudrożniony, to jeszcze powiedziałbym zablokowane. Wjazdu na S3 w Gorzowie.
No to kibicujmy naszym sąsiadom
od strony
północy,
północnej,
żeby
na południe,
się lepiej u nich działo.
Oby tak było i niech tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie dzisiejszą rozmowę. Zbigniew Binek.
Dziękuję bardzo.
Radny Klubu Zielona. Razem dziękuję.